Słuchacie 8 odcinka audycji Pozytywne Zacisze.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie.
Bonjour, votre commando. Bienvenue à bord de cet Airbus 320 à destination de Paris-Charles de Gaulle. Comme vous pouvez constater, nous avons un peu de retard. En fait, cela
est... Serdecznie witam wszystkich po tak długiej przerwie. Chyba to najdłuższa przerwa w historii Pozytywnego Zacisza. Ale mam nadzieję, że... No, ja często mam nadzieję, ale tym razem te nadzieje są poparte już pewnymi działaniami. I być może uda mi się częściej nagrywać podcasty, bo troszkę przeorganizowałem sobie czas. Także wygospodarowałem parę godzin w tygodniu, więc być może będą te audycje znacznie częściej. Dzisiejsza audycja to takie nadrabianie zaległości jeszcze z lipca. W lipcu udało nam się pojechać z moim synem Bartkiem do Paryża i no, przepiękna to była wycieczka. Przepiękne miasto, przepiękni ludzie, wspaniałe budowle. No zresztą trudno o tym mówić, skoro wszyscy o tym dokładnie wiedzą. Byliśmy na wieży Eiffla, oczywiście byliśmy w katedrze Notre Dame, byliśmy w Wersalu, ale nie o tym będę wam opowiadał, opowiem wam o tych historiach, które wydarzyły się takie niespotykane, ciekawe, takie, które mogą się zdarzyć tylko podczas takiej wycieczki i są zupełnie nieoczekiwanymi zdarzeniami. A jednocześnie są czymś zupełnie oryginalnym i myślę, że jeśli sami pojedziecie kiedyś do Paryża albo w inne miejsce, no to zawsze spotykacie właśnie takie unikalne, unikatowe historie, które warto zarejestrować, które warto przekazać. I jak to zwykle bywa z takimi niespodziewanymi wycieczkami, Dorota, moja kochana żona, zdobyła nadludzkim wysiłkiem bilety do Paryża. Okazało się, że tanie linie wcale nie są tanie. Były droższe bilety tanich linii niż normalnej linii, zupełnie wcale nie taniej, Air France. Air France okazało się znacznie tańsze. Bilety w obie strony dla dwóch osób, bo Bartek jest już traktowany jako dorosły, a no jest już prawie dorosły, kosztowały nas około 1300 zł, także to naprawdę nie jest dużo. Także jeśli wybieracie się gdzieś za granicę, to sprawdźcie te linie, które określane są mianem drogich albo przynajmniej nie tanich. Tanie linie były co najmniej dwa razy droższe, także to taka ciekawa informacja dla wszystkich, którzy lubią podróżować samolotami. Wyjechaliśmy zaledwie na kilka dni, więc mieliśmy tylko bagaż podróżny. No i tu właśnie taka ciekawostka, że bilet kupowany przez internet drukuje się samemu w domu. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że ten wydruk, który sobie zrobiłem ze strony internetowej, że po otrzymaniu tam specjalnego linku oczywiście, że to będę musiał z tym pójść dopiero gdzieś na lotnisku do jakiegoś biura i w tym biurze dostanę jakiś taki prawdziwy bilet. No ale po przybyciu na Okęcie okazało się, że nie, że to co mam, no to już jest bilet i proszę tam iść do odprawy paszportowej. No ponieważ mieliśmy tylko bagaż podręczny, no to szybciutko poszliśmy do odprawy paszportowej. No i błyskawicznie znaleźliśmy się w samolocie, omijając olbrzymią kolejkę tych, którzy kupowali normalnie bilety, to znaczy mieli zwykłe bilety, nie takie internetowe. W ogóle obsługa klientów, którzy mieli bilety internetowe, była znacznie szybsza, bo w kolejce dla ludzi z normalnymi biletami było około 30-40 osób i ta kolejka dosyć wolno się posuwała. Natomiast tuż obok dokładnie było stanowisko dla tych, którzy mają bilety takie jak ja miałem, czyli wydrukowane z internetu i zapłacone kartą kredytową. Samolot nie był zbyt wielki, ale taki, powiedziałbym, normalny. Taki jak lecieliśmy kiedyś do Pragi, teraz poleciliśmy do Paryża. Lot trwał 2 godziny, bardzo przyjemnie wszystko funkcjonowało. Zresztą przed chwilą mogliście usłyszeć kapitana, który po wylądowaniu zameldował nam, że już jesteśmy na lotnisku Charles de Gaulle. No i właśnie tutaj na szczęście dowiedzieliśmy się wcześniej i z poprzedniego naszego wyjazdu do Paryża wiedzieliśmy, że należy kupić taką kartę specjalną Paris Visite, która umożliwia korzystanie z całej komunikacji miejskiej łącznie z metrem i ta opłata jest jednorazowa na 3 bądź 5 dni i no, to jest znacznie tańsze podróżowanie niż wykupywanie za każdym razem dość drogich biletów. No właśnie z lotniska Charles de Gaulle do centrum Paryża można dojechać tylko kolejką RER. Tak się dowiedzieliśmy i nic innego nie udało nam się znaleźć. W drodze powrotnej również musieliśmy z tego skorzystać. No niestety drogie to jest połączenie, bo dla jednej osoby taki bilet kosztuje 8 euro. Więc razem to 16 euro. Podróż dosyć długa, jakieś 40 minut trwała. To nie jest tak blisko jak na Okęcie w Warszawie. No ale po drodze mogliśmy już spotkać się z pierwszymi oznakami Paryża. I właśnie to, co słyszycie w tle, to jest taki pan, który chodził po tej kolejce RER, który to jest takie po prostu większe metro, taka kolejka podmiejska. I grał tam różne historie, żeby tylko jak najwięcej pieniążków zebrać, no ale całkiem sympatycznie, posłuchajcie. Paryż jest olbrzymim miastem, trudno Paryż porównać do jakiegokolwiek miasta w Polsce. No i linii metra jest tam około 14, no i oczywiście metrem najwygodniej się poruszać. Natomiast kilka razy skorzystaliśmy z komunikacji miejskiej, z autobusów, które mają tą przewagę, że widzimy to, co się dzieje wokół. I no niesamowite było to, jak przejeżdżaliśmy, jechaliśmy autobusem około 40 minut, a tu ciągle centrum, ciągle ścisła zabudowa, ciągle ciasne ulice, ciągle duży ruch na ulicach. No jest to miasto, które liczy ponad 10 milionów mieszkańców, także trudno sobie wyobrazić, żeby to było inaczej. Również przez internet udało się Dorocie znaleźć dla nas wspaniałe mieszkanie. Właściwie w samym centrum Paryża był to taki hostel, czyli coś troszkę gorszego od hotelu. No, w hostelach przyjemnie jest mieszkać, dlatego że właściwie to, co potrzebujemy, czyli łóżko i możliwość umycia się, hostel właśnie oferuje. I nie oferuje jakichś tam dodatkowych historii w postaci, nie wiem, telewizora, w postaci śniadania wliczonego w rachunek. Rano wychodziliśmy. Późno wieczorem wracaliśmy, musieliśmy przed północą się pojawić, bo o północy zamykano niestety wodę w kranie i nie mogliśmy specjalnie dłużej przebywać w mieście, a warto było naprawdę, wieczorami też jest bardzo przyjemnie w Paryżu. Thank you. Nasza wycieczka nie trwała długo i można ją właściwie nazwać weekendem w Paryżu. I posłuchajmy teraz Jennifer Avalon. Jennifer Avalon w piosence Weekend in Paris. Znajdziecie na musicpodshow.com. Z takich znanych miejsc, które odwiedziliśmy w Paryżu, to na pewno jest Grand Arch, który poprzednio zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Jest to naprawdę olbrzymia budowla, która no, poprzednio poraziła mnie swoją wielkością, swoim monumentalizmem. Natomiast teraz, jak tam pojechałem z Bartkiem, to nie dość, że na Bartku nie zrobiła ona specjalnego wrażenia, to mi się wydała już troszkę jakaś taka inna niż poprzednio. Ten wielki łuk, który został zbudowany w tej samej osi, co łuk triumfalny, wydawał mi się teraz jakiś taki olbrzymi i nieludzki. W dodatku ten plac, który przed łukiem się znajduje, łączył sąsiednie jak gdyby krańce i sklepy tak olbrzymim placem, że trudno było to wszystko znieść po jakiejś dłuższej wędrówce. A w dodatku jak się wchodziło do takiego centrum, no to jeszcze poczucie, że trzeba kilka kilometrów przejść przez to centrum, żeby dotrzeć do sklepu, który nas interesuje. No takie nieludzkie mi się to wydaje. Może tam na rowerze łatwiej byłoby się poruszać albo na rolkach. Ale jakoś specjalnie takich ludzi wcale tam nie widziałem. O dziwo podobnie było z Wersalem, do którego udało nam się pojechać już w ostatnich dni naszego pobytu. Weszliśmy bezpłatnie, nie wiem dlaczego, bo ni to nie był poniedziałek, czy tam jakiś dzień, który zwalnia z opłat. Ale też te obszary, do wnętrza nie weszliśmy, ale te obszary parku, całego ogrodu, zespołu ogrodowego, który znajdował się za budynkiem Wersalu, był jakiś taki bardzo, bardzo przestrzenny. No to jest, jeśli porównywać, chociaż pewnie może ktoś się obrazi, jeśli porównywać do Wilanowa, to jest to tak jakby Wilanów rozciągnięty mniej więcej 10 razy i te wszystkie alejki są takie strasznie szerokie i strasznie długie i właściwie idzie się pomiędzy tymi drzewami, idzie, no od czasu do czasu jakaś rzeźba się trafi, ale tak jakoś też mi się wydawało, że tam chyba swego czasu poruszano się wyłącznie na koniach i na jakichś zaprzęgach. Bartek natomiast zachciało mu się trafić do Muzeum Picassa, które jest w takim bardzo fajnym budynku przerobionym zupełnie ze starego takiego budownictwa na nowoczesny budynek. W środku są bardzo nowoczesne wnętrza. No i powiem, że nie spotkałem tam twórczości Picassa, którą spodziewałem się spotkać, jego największych dzieł, czy chociaż reprodukcji. Natomiast były takie zupełnie dziwne i niepasujące mi do tego artysty i jego dzieła. Na przykład była znakomita koza, która jest ciężarna, która ma olbrzymi brzuch i pięknie się uśmiecha. Możecie to zobaczyć na zdjęciach. Polecam, zajrzyjcie do mojego bloga. Wprawdzie to te zdjęcia już dosyć dawno zamieściłem, także trzeba tam troszkę poszperać, ale w notatkach do audycji oczywiście znajdziecie link bezpośredni. Proszę sobie zobaczyć. I oprócz tego zamarzył mi się pewien fresk, a właściwie dwa freski, które znalazły się w tej galerii. To takie kawałki ścian po prostu wyrwane, nie wiem skąd, i umieszczone w tej galerii. Przepiękne freski rysowane bardzo grubą taką kreską dwóch śpiewaków. Jeden grał na fujarce, a drugi na trąbce. Może no, przyjrzyjcie się dokładnie. Zreprodukowałem je sobie tak, żeby może zrobić jakąś replikę kiedyś u siebie w domu. W przewodniku wyczytaliśmy, że w Łuku Triumfalnym jest mnóstwo nazwisk, mnóstwo miejsc, w których odbywały się napoleońskie awantury, jeśli tak można powiedzieć. I podobno jest tam 7 nazwisk polskich. Nam udało się znaleźć 2. Był to Lasowski i Dąbrowski. I jedną miejscowość polską, która była tak dziwnie dosyć napisana, Ostrołęka. Pewnie to Ostrołęka. No, nie wiem, jak sądzicie. Pozostałych, no trudno było tak zadzierać te głowy i szukać tych nazw, a wieczór już się zbliżał, całkiem było sympatycznie i zachód słońca mogliśmy w tym miejscu obserwować, które jest przepiękne. No i oczywiście później wspaniała wycieczka polami elizejskimi, gdzie sklepy są otwarte do północy, a nawet dłużej. No wędrówka bardzo, bardzo długa, i z takim poczuciem zatracenia czasu. Tłumy ludzi, kolorowy tłum ludzi mijający nas, to było coś przepięknego, coś, czego się nie zapomina. Warto naprawdę przeżyć coś takiego. A któregoś dnia, w środku dnia, bo chciałem nagrać dzwony katedry Notre Dame, trafiliśmy właśnie nad Sekwanę. I nad Sekwaną tam z daleka już było widać taką olbrzymią trąbę. Ktoś tam próbował na niej ćwiczyć i jeszcze 2 osoby obok. Posłuchajcie troszkę, jak to wyglądało.
Already existed before, but it's new musicians. I changed the musicians.
Uh-huh.
What play, is it, Ipod?
You play music. You compose or?
Yes, it's a compositions. Compositions and also classical things.
Mm-hmm. Can but you play your composition?
Yes, but we make repetition now, so we can record, but we cannot play this one or this one or this one. But I can give you my address, or you give me your number, mm-hmm. and then you live in Paris?
Oh, okay.
Yes, but how long do you stay in Paris?
Oh, tomorrow I leave.
Tomorrow, so. Okay. We are we make a repetition, so you can record if you want.
Okay.
Mm-hmm.
That's good.
Pleasure. Mm-hmm. Okay.
Zanim oni się przygotują do grania i coś zagrają, to jeszcze opowiem wam taką historię. Zaczepiło nas dwóch takich rysowników karykatur. I jeden od razu mówi, że on oczywiście narysuje karykaturę, że jesteś świetnym modelem i ja widzę, jak to narysować. I usiądź tutaj, usiądź, jak nie będziesz chciał, to nie kupisz, a jak ten, to dopiero zapłacisz. A ile to kosztuje? No 10 euro. No dobra, no to narysuj. No i Bartek usiadł, został narysowany na karykaturze. No i spodobała się oczywiście ta karykatura i mamy ją, wisi u nas już w mieszkaniu. Bardzo sympatyczne miejsce i ciekawy sposób na zarabianie pieniędzy. Na namówienie klienta do czegoś, co mu się potem podoba w sumie, jak się okazało. Zespół, który tak fajnie wybrzmiał z trąbą. No niestety nie udało mi się uzyskać z nimi kontaktu, bo ja zostawiłem tylko swoją wizytówkę, bo tylko ja miałem. Natomiast oni nie mieli swojej wizytówki, mieli się odezwać przez internet, mieli podać swój adres. No i guzik, pewnie są zajęci bardzo czymś innym w tej chwili. Przechodząc na drugą stronę Sekwany, za katedrą Notre Dame, trafiliśmy do kilku księgarni, których nie ma w Polsce. Są to takie olbrzymie księgarnie, w których znajdują się, na przykład w jednej z nich były same komiksy od góry do dołu na wysokości mniej więcej 5 metrów poumieszczane komiksy. No i Bartek oczywiście wyszukał komiks, którego w Polsce nie ma szans zdobyć, trzeba zamawiać go przez internet i sprowadzać z zagranicy. No i mogliśmy mojemu drugiemu synowi sprawić wielką przyjemność. I może to dobry moment, żeby na chwilę wrócić do Warszawy i posłuchać krótkiej opowieści o bardzo ciekawej książce, która zainteresuje zapewne nie tylko słuchaczy, ale i tych, którzy tworzą własne podcasty.
Alicja Maras reprezentuje wydawnictwo Wojciech Marzec. Wydawnictwo działa na rynku od 2005 roku. Zostało powołane do wydawania książek z dziedziny filmu oraz mediów. Do tej pory na rynku ukazały się 3 książki: Jak napisać scenariusz filmowy, W mgnieniu oka sztuka montażu filmowego oraz Sztuka wywiadu lekcji mistrza. Chciałabym Państwu opowiedzieć o tej ostatniej książce, gdyż jest to, jak każda z wcześniej wymienionych książek, pierwsza pozycja na rynku polskim, która zaznajamia nas z tajnikami przeprowadzania wywiadu. Autorem książki jest Laurenc Grobel, który od ponad 30 lat przeprowadza wywiady z gwiazdami show biznesu na zlecenie tak poczytnych magazynów jak chociażby Playboy czy New York Times. Nazywany jest w środowisku dziennikarzem nad dziennikarzami, a także Mozartem przeprowadzania wywiadów. Książka ta uczy krok po kroku wszystkich aspektów przeprowadzania skutecznego wywiadu, od przygotowania odpowiednich materiałów, formułowania pytań, a także ich edycję. Grobel w książce tej ujawnia najbardziej pamiętne historie ze swojej kariery, z przykładami najciekawszych wywiadów ze swoimi rozmówcami. A jest to nie byle kto, bo są to aktorzy nagrodzeni Oscarem, laureaci Nagrody Nobla, zdobywcy Nagrody Pulitzera czy też gwiazdy sportu. Książka ta nie jest typowym podręcznikiem, który trzyma się sztywnej formy, gdyż właśnie te wywiady z gwiazdami nadają jej zupełnie inny charakter. Jest ona polecana zarówno dla dziennikarzy, a także dla zwykłych ludzi, którzy chcą udoskonalić proces konwersacji, bowiem spotykamy się z nim, każdy z nas spotyka się z nim na co dzień. W książce pojawiają się takie gwiazdy jak Marlon Brando, Robert De Niro, Barbara Streisand, Jean-Claude Van Damme, Drew Barrymore. Oczywiście lista jest dużo dłuższa. Warto zapoznać się, chociażby jest tutaj taka uwaga dla, czy też zachęcenie dla miłośników kina, dla miłośników filmu, którzy są spragnieni ciekawych i bardzo zaskakujących wypowiedzi swoich idoli. Autor zdaje sobie sprawę, że nie każdy będzie przeprowadzał wywiad z gwiazdami, stąd nie zabrakło w niej bardzo praktycznych porad, jak to robić, jak uzyskać najbardziej barwne wypowiedzi, jak skłonić rozmówcę do szczerości, co zrobić, by przełamać barierę wstydu i zakłopotania u swojego rozmówcy, a co robić, gdy rozmówca zamyka się w sobie. Dodatkowo książka wzbogacona jest o porady redaktorów naczelnych oraz dziennikarzy, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z wywiadem. Są to przedstawiciele m.in. takich pism jak Playboy czy New Yorker. W książce pojawia się także akcent polski. Są nim wypowiedzi uznanych dziennikarzy Moniki Olejnik, Jacka Żakowskiego, Piotra Najsztuba oraz Kamila Durczoka, którzy odkrywają przed polskim czytelnikiem tajniki swojej pracy. Książkę można kupić we wszystkich salonach Empik oraz wybranych księgarniach na terenie całej Polski. Zapraszam także serdecznie na stronę wydawnictwa Wojciech Marzec, gdzie można uzyskać bliższe szczegóły na temat książek, nie tylko tej dotyczącej sztuki wywiadu. Strona wydawnictwa to jest www.w-wm.pl.
Podczas naszych wędrówek po Paryżu nie mogliśmy nie trafić na plac Pompidou przy Centrum Sztuki Współczesnej. No, weszliśmy do tego muzeum, weszliśmy do tego centrum, zwiedziliśmy kilka sal i tak szczerze mówiąc jakoś nie było na czym oka zawiesić. Przebiegliśmy właściwie nic nas specjalnie nie zatrzymało, mimo że rzeczywiście tam dużo jest takiej sztuki współczesnej, jakieś wideo wyświetlane na ścianach, jakieś takie montaże różnych sztuk, jakieś rysunki poprzeplatane różnymi technikami. Wszystko to jakoś tak obok nas przemknęło. Natomiast gdy już wyszliśmy z tego centrum, usłyszeliśmy takie bardzo dziwne dźwięki i zauważyliśmy, skąd one dobiegają. Pod jednym z takich słupów w okolicach tego centrum usadowił się zespół, mongolski zespół w pięknych ludowych strojach ze swojego kraju i wydobywali z siebie takie dźwięki, które właściwie wydawałoby się, że tylko jakieś instrumenty elektroniczne mogą wydobywać. Im bardziej się zbliżaliśmy, tym bardziej nie mogliśmy w to uwierzyć. Wydawało mi się, że to może jakiś instrument gitarowy wydaje taki dźwięk. A to oni po prostu w ten sposób śpiewają. Posłuchajcie. Rozmowie z menadżerem zespołu, to była taka młoda kobieta, która chyba mieszka na stałe w Paryżu, bo wizytówkę dała mi ze swoimi namiarami w Paryżu. Dowiedziałem się, że to jest Mongolian Ensemble Altai Khairkhan. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie, ale w każdym razie nazwę zespołu możecie znaleźć w notatkach oczywiście. No i dowiedziałem się również od tej pani, od tego menadżera, że planują razem z zespołem nagrać nową płytę, która będzie taką mieszanką tradycyjnej mongolskiej muzyki z muzyką techno. No możecie sobie wyobrazić, jak to będzie brzmiało. Trudno cokolwiek w internecie znaleźć na ich temat, oni strony nie mają swojej. Ale kilka artykułów jest i myślę, że niedługo może coś się więcej pojawić, jeśli ta nowa muzyka znajdzie większe zainteresowanie. Podczas całego tego pobytu spotkaliśmy mnóstwo artystów występujących na ulicach, ale o dziwo właściwie nie było tam rodowitych Francuzów.
Thank you, thank you, thank you, thank you.
What is that? What is that, please? Oh, I'm gonna give you this and you give me this.
No.
Why?
It's for me.
Oh, why?
It's my present from my friend. What's your name?
What is that too? Oh.
No, Shai. His name is Shai.
Shai.
So,
hello, Shai.
Go away, oh, he's my friend. Sorry. He gave me food to me.
Tych dwóch wygłupiających się na środku placu przed katedrą Notre Dame komików też możecie posłuchać w języku angielskim, a nie we francuskim. Być może takie przedstawienia działają bardziej na anglojęzycznych turystów.
Thank you.
była kolejna piosenka z musicpodshow.com pod tytułem Paryż. Jak najbardziej jesteśmy ciągle w Paryżu. Pewnego wieczoru podzieliliśmy się z Bartkiem i spędziliśmy ten wieczór oddzielnie w różnych częściach miasta. Ja przejechałem się samotnie metrem, wysiadłem na stacji bodajże National i tam spotkała mnie wielka niespodzianka. Pewien człowiek siedział na skrzyni, miał w ręku gitarę, obok wisiała taka wizytóweczka, która upoważniała go do grania w metrze. No i posłuchajcie, co on grał. W Paryżu, w metrze paryskim gra rodowity Hiszpan Camilo Silvart, do którego kontakt znajdziecie również w notatkach. No, rozmawiałem z nim chwilkę. No, on właśnie wybierał się do Hiszpanii do swojej mamy, która zachorowała i pojechał tam jej pomóc. Podczas mojej nocnej wyprawy trafiłem jeszcze w jedno miejsce, o którym przeczytałem wcześniej w takim specjalnym dodatku do Newsweeka. Tuż przed wyjazdem go jakoś udało mi się zauważyć w kiosku i kupiłem. I okazało się, że rzeczywiście jest to wspaniałe miejsce. No nie powiem wam w tej chwili, gdzie to jest, bo zapomniałem, ale napiszę na pewno w notatkach. Jest to taki kanał. Po obu stronach tego kanału są ulice, a przy samym brzegu tego kanału zbiera się cała masa młodych ludzi. Piją piwo, jedzą jakieś kolacje, jedzą, spożywają różne rzeczy, grają na instrumentach. Atmosfera niezwykła, oświetlenie własne, ale takie przyciemnione bardzo. Bardzo fajne to miejsce było i takie bardzo klimatyczne. Podobno Francuzi właśnie, szczególnie ci młodzi, nie chodzą już do żadnych pubów, tylko spotykają się właśnie w takich miejscach, żeby spędzić przyjemnie czas. No i właściwie to wszystko, co chciałem wam opowiedzieć o tej naszej wyprawie do Paryża. Wracaliśmy do Warszawy. Wcale nie tak bardzo tęskniąc za Paryżem. Trochę byliśmy już zmęczeni tymi przestrzeniami, tym chodzeniem i tymi spotkaniami, naładowani cali, naładowani dużą dawką energii, jakichś przeżyć i wspomnień. Wracaliśmy do Polski.
Bridget Bardot style. Every time I dream of you, I dream that distant land where I once held tomorrow in my hand. The first time I saw Paris in your eyes, you told me skies. We spoke of Michelangelo and we saw each other's lives. The first time I saw Paris in your eyes. Every time I touched you, I could taste a breath of spring. April in Paris is every lover's dream. Every time I call your name, it would sound so much in tune, just like Notre Dame Cathedral at high noon. First time I saw Paris in your skies. We spoke of Michelangelo and we sold each other's lives. The first time I saw Paris in your eyes. Now, every time I see you, April showers seem to start, and they rain on every hope I have till they hurricane my heart. And every time I dream of you, I just dream of what we had and wonder how could something so good go so bad.
Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie puścić wam jeszcze raz przepięknej piosenki Jenny Sien pod tytułem Paris in Your Eyes, która jest tematycznie związana oczywiście z tą naszą wycieczką. No, będziemy się już powoli żegnać. Mam nadzieję, że ten czas, który wygospodarowałem, jakoś zafunkcjonuje i że kolejną audycję usłyszycie znacznie szybciej. Być może za tydzień nawet, ale to już tylko szeptem mogę chyba powiedzieć, bo potem głupia jest nie dotrzymać takiej obietnicy. Zacząłem również robić takie bardzo krótkie, ale bardzo zwięzłe i treściwe audycje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Być może niedługo znajdą się na naszej stronie, na mojej stronie Pozytywnego Zacisza, a możliwe, że Wielka Orkiestra zechce z nich też skorzystać i umieści jakiś link na swoich stronach. Niedługo też zostanie zmieniona zupełnie strona Pozytywnego Zacisza. Znajdą się tam nowe rzeczy i troszkę uporządkowane zostaną te rzeczy, które już są. No, strona już tak długo istnieje, już ponad rok, że wiadomo, co się zmieni, co się nie zmienia i właściwie tam za wiele ruchów już się nie odbędzie, w związku z czym można to już w jakiś sposób uporządkować. No, jednym słowem, duże zmiany, mam nadzieję, że na lepsze. Kolejne audycje już nie będą takie długie, po 80 minut. Będą krótsze, ale być może dzięki temu będą częściej. Jeśli macie jakieś uwagi, sugestie, no bardzo czekam na takie listy, bardzo czekam na komentarze, które bardzo miło się zawsze czyta. Na razie jakoś nie było złych komentarzy odpukać. Mój adres to boryskozielski@gmail.com. Czekam na listy od Was. I trzymajcie się do następnej audycji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.